Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata,
Patrycja,
Agnieszka.
Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Seksozoficznie. Znowu będziemy filozofować i rozkminiać kwestie seksualne i relacyjne. Pogadamy sobie przez 20 parę minut i zobaczymy, gdzie nas ten nasz seksuologiczny strumień świadomości zabierze. Dzisiaj rozmawiamy o seksie oralnym. Nasz temat przewodni. Będziemy się trochę zastanawiać może nad tym, jak on funkcjonuje, jak rozumiemy seks oralny, jakie on potrzeby spełnia, w jaki sposób myślimy o nim, jeśli chodzi o poziom intymności, bliskości, rodzaj relacji. Jakieś takie pierwsze pytanie, które mi się pojawia, to czy macie, dziewczyny, takie doświadczenie, że seks oralny jest czymś, z czym pary albo osoby indywidualne do was przychodzą konkretnie, czyli przychodzi osoba i mówi, mam jakąś kwestię związaną z seksem oralnym do przegadania. Czy to jest raczej jakiś kawałek jakiejś większej całości, który gdzieś nadchodzi dopiero jak zaczynamy rozgrzebywać różne rzeczy? Jakie są wasze doświadczenia takie gabinetowe z tym tematem?
No, u mnie jest tak, że rzeczywiście przychodzą pary, gdzie ten seks oralny jest w braku. To znaczy na przykład jedna osoba potrzebuje, chce, marzy, pragnie, a druga strona z jakiegoś powodu nie chce dać, ma jakieś obawy. Czasami to się wiąże wręcz z jakimś obrzydzeniem, bo też takie słowa padają, więc rzeczywiście gdzieś ten seks oralny jest czasami taką trochę ością niezgody.
Ja sobie pomyślałam, że właśnie, że mnie to zaciekawia, jak przygotowywałam warsztat terapii par i szukałam takich fragmentów z filmów takich hollywoodzkich, które by obrazowały terapię par, żeby zobaczyć w ogóle, w jaki sposób terapia par jest przedstawiana. To jak siada ta para na kozetce przed tym terapeutą, przed tą terapeutką, to w którymś momencie ten seks oralny w kontekście tego, że ona mu nie robi loda, to jest w ogóle standard. To w takim wydaniu amerykańskim na pewno w gabinecie swoim się z tym nie spotkałam. Mam raczej doświadczenie, że wiesz, to w ogóle wchodzimy w ten temat, że jak już para się decyduje przyjść do seksuologa i nazywa eksplicite, mamy problem z seksem, no to i tak trzeba się dokopać, co to tak naprawdę znaczy. Nie? I kiedy pytamy właśnie, czy jest satysfakcjonująca stymulacja, czy mają wystarczającą długą rozbiegówkę, czy penetracja jest tym, co lubią, czy są być może jakieś inne formy seksu, które ich jarają, czy w ogóle rozszerzają te definicje i tak dalej, i tak dalej. Bo na przykład to, co jest częścią tej naszej pracy, to jest w jakimś sensie psychoedukacja, czy podstawowa edukacja seksualna i takie uświadamianie ludzi, że seks oralny, waginalny i analny to są trzy równoważne rodzaje stosunków, nie? Że to po prostu wszystko się zalicza jako seks i tutaj nie ma lepszych lub gorszych praktyk. To mam wrażenie, że to się odbija od ściany, nie? Że jest jakaś hierarchia. I tutaj bym powiedziała, że z mojego doświadczenia raczej bardziej oczywisty jest penetracja właśnie penis vagina w heteroseksualnym ujęciu. Seks oralny jako taka forma właśnie bardziej, już myślę, że to się zmienia, ale że gdzieś tam w dalszym ciągu bardziej i większej intymności, a seks analny to jest albo pikanteria, z którą eksperymentujemy w związkach niekoniecznie takich sformalizowanych, to znaczy, że sobie poeksperymentujemy z jakimiś kochankami na boku, albo to jest forma jakiegoś takiego już kompletnego oddania się, nie? Że to też jest taki chyba motyw filmowy, że ktoś mówi, ale ja uprawiałam sobie seks analny i to już jest takie w ogóle, że jakby po prostu bardziej niż ślub, bardziej niż decyzja o dziecku, nie? W ogóle najwyższy czwarta baza, no i po prostu święty graal. Ale też zobaczcie, jak od razu chcę sprostować, że to jest cały czas heteroseksualny motyw, heteronormatywny w tym sensie, że w ogóle rozmowa o męskim anusie i bycia penetrowanym kobieta penetruje mężczyznę, w jakikolwiek sposób, albo w ogóle zabawy analne w tym kierunku, to w ogóle jest no, jakieś jeszcze wyższa szkoła. To już w ogóle jest świętszy gral niż ten święty. Więc myślę, że ten seks oralny to jest taka, tak, jesteśmy tak w połowie drogi w ogóle, jeżeli chodzi o dowiadywaniu się. I też częściej, znaczy... To jest ciekawe, że w gabinecie częściej słyszę, że właśnie partnerki mówią, że nie doświadczają, albo że partner za bardzo dużo chce być taki całujący je tam na dole, albo one albo by bardzo nie chciały, albo partner w ogóle tego nie robi. Nie? A seks oralny, w sensie, że kiedy kobieta performuje na męskim członku, to mam też wrażenie, że to jest taki temat tabu, który jest związany właśnie z jakimś takim, że facet aż się wstydzi i boi nawet zapytać, nie? Że czy w ogóle mu wolno, jeżeli tego nie ma. A jeżeli na przykład kiedyś było, a teraz tego nie ma, no to właściwie to jest w kontekście, dlaczego w ogóle nie uprawiamy seksu, że kiedyś robiliśmy wszystkie rzeczy, nie? I te wszystkie rzeczy to prawdopodobnie nie jest, wiesz, rzucanie, skakanie po żyrandolach, tylko właśnie te takie dodatkowe formy penetracji.
No, a mi się wydaje, że poruszyłaś, Agata, dosyć istotną kwestię, to znaczy jedno, to jest właśnie ta hierarchizacja i nadawanie znaczenia, że któraś forma seksu jest lepsza od którejś i to jest jedna kwestia.
A druga... bardziej prawidłowa, taka bardziej tak. Zdrowa, nie?
Tak. No, a druga kwestia to jest też to, co mi gdzieś tam się pojawiło i przychodzi do głowy, to, że jak mówimy właśnie o seksie penetracyjnym, to łatwiej jest to chyba trochę ubrać w słowa, mianowicie chodźmy się pokochajmy, chodźmy do łóżka, pouprawiajmy seks, a w momencie, kiedy mówimy o tym seksie oralnym, no to jak o tym powiedzieć? Polisz mnie tam, zrób mi loda, które jest czasami odbierane jako wulgarne i w sumie to nie wiadomo, albo może zrób mi fellatio, gdzie generalnie jakby to też wprowadza jakiś taki element czegoś i chyba trudniej się o tym trochę mówi. Może.
Tak, to pamiętam taką rozmowę konkretnie z jednego z warsztatów, gdzie dokładnie ten temat wypłynął, czyli jak poprosić o seks oralny tak, żeby to było językowo akceptowalnie dla wszystkich osób, które biorą w tym udział. I okazało się, że to wcale nie jest takie proste, bo tak jak z genitaliami często powstaje ten problem właśnie, które słowo jest tym moim słowem, którego ja chcę używać i jeszcze licząc na to, że druga strona też będzie miała taki pozytywny, seksualny, erotyczny, wzmacniający odbiór tego słowa. Tak samo z tym seksem oralnym właśnie, że gdzieś może tak naprawdę ja wtedy proponuję takie wejście trochę zabawowe na poziom meta, wzięcie kartki papieru i wypisanie wszystkich tych możliwości, które przed chwilą wymieniłaś, Patrycja, i takie nie w sytuacji seksualnej, tylko zupełnie zabawowo przy śniadaniu albo kolacji, albo drinku, porozmawianie sobie o tym, które te słowa nam się najbardziej podobają i wybranie jakiejś wersji. A jeżeli żadna z tych obowiązujących jakoś społecznie nas nie interesuje, to wtedy jeszcze można wymyślać coś swojego. Nie? Pamiętam, że tam były jakieś podczas warsztatu pomysły, żeby zacząć mówić w obcych językach, które znamy razem, które nam się bardziej podobają, albo jakoś tam z jakimś spolszczoną wymową czy jakoś, ale ustalić jakąś taką swoją związkową czy relacyjną wersję nazywania tej aktywności seksualnej konkretnie. Mnie jeszcze zainteresował ten wątek, Agata, tej intymności, o której wspomniałaś. Czy to jest właśnie tak, że macie takie doświadczenie, taką obserwację, że seks oralny raczej osoby postrzegają jako coś bardzo intymnego, coś właśnie takiego ogromnie wrażliwego, zbliżającego? Czy to jest coś, co jest właśnie jedną z tych rzeczy, które robimy, kiedy jeszcze nie robimy penetracji? Czy to jaki to ma związek z poczuciem bliskości w relacji? Jak to jest?
A masz w ogóle, Agnieszka, podobną obserwację, czy w ogóle jakoś nie w tym porządku?
Wiesz co, wydaje mi się, że ja chyba nie zauważyłam jakiejś takiej bardzo przewodniej tendencji. Wydaje mi się, że to, co zauważam, to jakąś bardzo dużą różnorodność. Czyli spotkałam osoby, które mają taki zupełnie luźny stosunek do seksu oralnego, w takim sensie, że to jest po prostu jedna z wielu różnych możliwości i ona nie ma jakiegoś takiego dodatkowej warstwy znaczeniowej, jeśli chodzi o bliskość, a spotkałam takie osoby, które jak najbardziej, ale wydaje mi się, że nie mam takiego przekonania, żebym widziała jakąś silną tendencję w jedną albo w drugą stronę.
Ja się, jak pytałaś o tą intymność, to sobie pomyślałam, że to jest gdzieś blisko całowania, no nie? Że całujemy osoby, które kochamy, czy w ogóle to pocałunek to jest jakaś taka właśnie wymiana płynu, wymiana tak, jakiejś takiej emocji i że to jakoś gdzieś idzie w tym kierunku, nie? Że jeszcze tak jak no i naprawdę bardzo to widzę tutaj w podziale na to, czy to jest właśnie robienie loda, czy robienie minety. W tym sensie, że jedno i drugie może być stabilizowane w naszej kulturze przez wszystkie płcie, ale z drugiej strony gdzieś tam to idzie w kierunku też tego braku kompetencji, czy właściwie o lodzie mówi się bardzo często tak, że to jest taka prosta sprawa, nie? Te wszystkie też jakieś tutoriale na bananie, jaki sposób, to jest kwestia, wiesz, jakiegoś tam wykonania jakiegoś ruchu, a w ogóle ten seks kobiecy właśnie, czy te wszystkie punkty, te wszystkie obszary, to czy to jest dobrze, czy nie i tyle informacji dostaję od właśnie osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy performują ten seks oralny na osobach z waginami czy z wulwami, to właśnie często jest tak, że wczoraj było fajnie, dzisiaj robię dokładnie to samo i już znowu to się nie podoba, albo że cały czas, że to tak długo trwa, to w ogóle nie przynosi efektu, nie mam żadnego feedbacku, że to jakby poruszony, że to w ten pakiet wchodzi znowu te wszystkie rzeczy, o których już tutaj rozmawiałyśmy w poprzednich odcinkach. Właśnie brak komunikacji, bardzo często brak wiedzy, co nam się właściwie podoba, brak takiego przekonania, że to, co robię, jest dobre i że skoro mi to sprawia przyjemność, to że właściwie dlaczego mielibyśmy się całkowicie w tej przyjemności jakoś tak nie rozlecieć. Żeby ja bardzo słyszę od swoich klientek taką informację, że czy to seks ten performatywny, ten seks taki bardziej z penetracją, czy dotykanie, czy właśnie robienie minety, że one wchodzą do głowy, nie? Że zaczynają myśleć o tym, jak wygląda ich ciało, jak one, co mają do zrobienia i że takie pozwolenie właśnie, albo jeszcze jedna rzecz, że myślimy, czy kobiety myślą, że zaraz będą musiały to odwdzięczyć, nie? Że to nie jest za darmo w pewnym sensie, że jeżeli ta osoba druga nam to tak długo robi, taka jest cierpliwa i tak właśnie się stara, to że to będzie jakaś okupione jakąś straszną ceną, jakimś takim zwrotem, który musimy zrobić. Jakoś tak mi się ciężko teraz zrobić, jak o tym mówię, bo właśnie myślę, że to dopiero przy kole zgody Betty Martin jakoś fajnie wybrzmiewa, jak się na to umawiamy, że właśnie seks oralny sam w sobie jest aktywnością i może być początkiem i końcem, nie żadnym preludium, żadną grą wstępną, albo ani żadnym w ogóle jakimś takim jednym z aktywności, tylko samą aktywnością w sobie. To jest fajne, że można się w niej oddać i na niej można skończyć. I właściwie też nie musi być tak, że najpierw ty mi, potem ja tobie, tylko może być tak, że ty mi, a ja tobie kiedy indziej. Albo w ogóle ja tobie nie muszę, ja tobie zrobię coś innego, nie?
Tak, fajne jest, Agata, to co mówisz, bo też mimo tej ciężkości, to gdzieś też mi przychodzi właśnie do głowy trochę ten wątek edukacyjno-zdrowotny, czyli też właśnie infekcje przenoszone drogą płciową, że jakby gdzieś często w tym seksie oralnym to trochę też się gdzieś gubi. Nie, no bo jednak nie ma ryzyka na przykład zajścia w ciążę, więc generalnie jakby zabezpieczać się nie trzeba, a pozostaje właśnie ten aspekt jednak tych infekcji. I gdzieś chyba w tym wszystkim właśnie ja bym bardziej mówiła w kontekście nie straszenia przed, tylko właśnie takiego wyrównywania, nie? Tego, że seks oralny jest podobnie jak seks waginalny, penetracyjny, analny, jakikolwiek inny by to nie był, że one wszystkie są jakby właśnie na tym samym, że tak powiem, poziomie i to, czy mam dzisiaj na to ochotę, czy mam ochotę na coś innego, żeby właśnie też nie było tej konieczności bycia wdzięcznym wdzięczną, nie? Że skoro ty mi robisz, to ja też muszę ci to zrobić, bo tak wypada. Na przykład.
Mhm. Mhm. No, jakoś ze mną bardzo zarezonowało to, co Agata mówiłaś o kole zgody, ale też z takiej perspektywy właśnie, w którą z tych ról w kole wchodzimy, uprawiając seks oralny, bo to mi się wydaje czasami ogromnie pomocne, żeby się zastanowić nad tym, czy kiedy osoba liżąca liże osobę lizaną, to dla kogo to jest? Wydaje mi się, że dużo różnych konfliktowych sytuacji wynika z tego, że na przykład osoba lizana leży i zastanawia się, czy tej drugiej jest dobrze, że liże. I właśnie, czy już nie jest zmęczona, albo czy nie jest frustrowana tym, że jeszcze nie było orgazmu, a może się go spodziewamy i tak dalej. I gdzieś takie właśnie po pierwsze przemyślenie sobie, a po drugie może też fajnie przegadanie tego, czy kiedy liżemy, to dajemy, czyli skupiamy się na tym, żeby tej drugiej osobie robić dokładnie to, co ona lubi, może chcemy o tym porozmawiać, chcemy wiedzieć, czy mocniej, czy w lewo, czy w prawo, czy głębiej, czy co tam, czy kiedy liżemy, to bierzemy, czyli liżąc robimy sobie z tymi genitaliami to, na co mamy akurat ochotę i nie skupiamy się na przykład na dążeniu do orgazmu osoby lizanej, tylko na swojej własnej radości z samego procesu lizania. I wtedy mam takie doświadczenie, że ponieważ jak to w kole zgody bywa, przyjemność jest we wszystkich rolach, czyli nawet wtedy, kiedy udostępniamy swoje genitalia do bycia lizanymi po to, żeby druga osoba miała z tego radochę, to tam się kryje bardzo dużo przyjemności z patrzenia na osobę liżącą, mającą z tego radochę. I wydaje mi się, że to jest trochę taki właśnie system, wiecie, ten system myślenia o tym w ten sposób rozbija trochę tę transakcyjność, to, że tu musi być symetria, że jednocześnie musimy i mieć super radochę z lizania i doprowadzić do orgazmu drugą osobę, że to się wszystko musi tak symetrycznie, pięknie spiąć. I że potem jeszcze się musimy wymienić tym wszystkim, no bo skoro jedna osoba już zaspokojona, to teraz druga, że jakoś tak właśnie takie zniuansowanie tego i zobaczenie, dla kogo to ma być, jest bardzo często otwierające oczy na to, skąd ten konflikt, jeżeli jakiś jest, się bierze. I jak możemy tak zrobić, żeby ten seks oralny był bardziej satysfakcjonujący dla obydwu stron w ogólnym rozrachunku. Nie wiem, czy zdarzyło wam się używać koła zgody, żeby się zastanawiać nad seksem oralnym? Miałam takie wrażenie, że to tak mi się, spina mi się. Słyszę seks oralny, to od razu mi gdzieś tam wyskakuje, a to może sobie tutaj rozrysujemy.
Czy mi, jak Agnieszka, jak zaczęłaś właśnie o tym mówić, to też od razu mi do głowy przyszło właśnie takie oddawanie, nie? Oddawanie drugiej osobie, osobom też odpowiedzialności za same siebie. Właśnie a propos koła zgody i tego, co jest dla mnie przyjemnością, bo przecież samą przyjemnością dla mnie właśnie to, co powiedziałaś, może być zabawa tym wszystkim, co się wokół tego wszystkiego dzieje, czyli właśnie całowanie, lizanie, dotyk genitaliów, jakiekolwiek by one nie były, same w sobie może być dla mnie przyjemnością i takie dopuszczenie chyba do siebie też, że może mi to sprawiać przyjemność, bo myślę, że z tym też gdzieś może być taka trudność, nie? Że ja lubię seks oralny i lubię w jedną i lubię w drugą stronę i czasami może być tak, że może mi się to podobać, mogę chcieć, mogę mieć na to ochotę, mogę chcieć dawać, mogę chcieć przyjmować. Ale tu się nagle robi właśnie olbrzymi poziom tego wszystkiego, tych pytań i ta ilość tego, na które muszę odpowiedzieć, nie? I fajnie by było, żeby na przykład znalazła odpowiedzi. No to dzisiaj może...
Nie? Jeszcze właśnie jakbym z kolei ten krąg zgody z tych czterech ćwiartek miała wrócić do dwóch, to myślę, że tutaj to też czasami warto jest takie zastanowienie się, czy lubię, jak jest porówno, albo właśnie czy jak daję, to lubię dostać, czy na przykład przyjęcie do wiadomości, że na przykład to, że na przykład ja lubię dawać, to na przykład mój partnerka lubią dostawać, albo że oni też lubią być dawcami czy dawczyniami, bo to czasami jest tak, że trudno jest przyjąć do nie wiem, czy nie pokomplikowałam tego, ale że czasami są osoby, które świetnie się odnajdują w jednej z tych ról. I że na przykład, czy to na przykład nie powoduje w nas poczucie winy, że my tam sobie zawsze leżymy i stękamy, a jak chcemy jakby oddać symetrycznie tą aktywność, to druga strona mówi, nie, dzięki, innym razem, nie, ja w ogóle nie potrzebuję, nie, mnie cieszy, że tobie jest dobrze, nie, mi sprawia przyjemność to, że tobie sprawiam przyjemność. Nie? Także to jest też czasami fajnie wziąć pod uwagę, że można się tak dobrać, nie? Że jak niekoniecznie lubimy dawać albo performować i że na przykład ten element odwdzięczania się w seksie oralnym w tym przypadku i nie jest jakby naszym największym fanem, no to wtedy pamiętajmy, że są i kobiety, mężczyźni, osoby nieidentyfikujące się z powyższymi, że właśnie które mogą się z nami super dobrać pod tym względem.
A jeszcze trochę chciałam wrócić na moment do tego, co Patrycja powiedziałaś o takim odpychającym aspekcie. Czy to macie wrażenie, jest jakieś przedłużenie takiego w ogóle wstydu genitalnego i takiego erotofobicznego podejścia do genitaliów? I czy seks oralny jest w jakiś sposób mocno przywiązany do naszych obrazów genitaliów właściwych? Czy one pachną, albo wyglądają, albo mają taki rodzaj skóry, jak powinny, i tak dalej.
Nie dalej jak wczoraj rozmawiałam właśnie na temat kremów wybielających wargi sromowe i odbyty. Więc w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, myślę, że tak, że wygląd, zapach, kształt, wielkość warg sromowych, wielkość penisa, wielkość w ogóle organów, czy one pasują, czy one nie pasują, to jest dobry temat na kolejną dyskusję.
No dobra, słuchajcie, to z czym zostajecie najbardziej na koniec tych naszych rozkminek dookoła seksu oralnego? Co wam się jakoś tak najbardziej wybija na pierwszy plan?
Ja jakoś komunikacja. Wiadomo, komunikacja. Ale jakieś takie może właśnie zainteresowanie się sposobami, że też jeżeli to robimy, to robimy to w jakiś intuicyjny sposób. Ja myślę, że jest cała masa różnych materiałów, która daje nam inspirację, w jaki sposób jakby polepszać swoje skillsy w kontekście zarówno dawania, jak i przyjmowania. To znaczy, że jeżeli nam się coś nie do końca podoba, albo właśnie nie czujemy się w tym super jakoś tak pewni, no to warto wtedy z kochankami swoimi zapytać, czy byłaby tutaj otwartość na jakieś nowe smaczki, nowe jakieś ruchy. I też no, jakoś tak zasmuciła mnie na sam koniec ta taka informacja o tym właśnie, że jednak w dużej części sytuacji ludzie mówią o tym, że to w ogóle jest dla nich obrzydliwe, nie? Że to właśnie nie pachnie, że to jest jakieś takie jakoś no, nie do końca dobre i nie mam jeszcze pomysłu, jak to przełamać, ale właśnie w kontekście całego seksu myślę, że to fajnie jest, że seks nie jest do końca taki super sterylny, nie? Że właśnie tam są te wszystkie elementy i że ten zapach, te płyny, że to samo w sobie jest mega. Właśnie, żeby to próbować erotyzować, bo to jest bardziej seksualne, bardziej realne w seksie, aniżeli to, że tam osoby będą właśnie, nie wiem, wydzielające zapach swojego mydła, nie?
Oj no, to się otwiera kolejna przestrzeń na temat właśnie tych wszystkich zapachów. Ale dobra, z czym zostaję? Ja zostaję z takim zdaniem, zaufaj mi, że lubię dawać. To jest chyba to, co ze mną gdzieś tam rezonuje, że właśnie nie musi być w tym równoważności, nie musimy być w tym 50-50, pół na pół, że moje pół może oznaczać, że chcę ci dawać, ale to wcale nie oznacza, że dokładnie to samo muszę przyjmować i muszę brać. Więc zaufaj.
Coś bardzo podobnego mi przyszło do głowy, jak zaczęłam się zastanawiać, co najbardziej ze mną zostaje. Właśnie to zaufanie i takie postawienie indywidualnych potrzeb ponad transakcyjnością jako jakąś wartością przewodnią. Czyli ważniejsze, żebyśmy byli zadowoleni, zadowolone i żeby to, co robimy, było w zgodzie z tym, co rzeczywiście lubimy, nawet jeżeli to nie jest super symetryczne, albo jeżeli nie ma w tym wymiany jako takiej, tak, zmieniania się rolami. No i to zaufanie do tego, że to może być okej. No to słuchajcie, co chciałybyście usłyszeć od naszych słuchaczek, słuchaczy, jeśli chodzi o seks oralny? Macie jakieś pomysły na to, do czego możemy zaprosić? Jakaś robótka tak zwana samodzielna? Oprócz tego, że oczywiście jak lubimy, to idziemy i uprawiamy.
Myślałam, że mam z kategorii bardziej i mniej zaawansowane.
Dwa
Jedno,
stopnie, dobra.
dwa stopnie, bo jedno bym była bardzo ciekawa, czy macie swój własny język, którego używacie, żeby właśnie zapraszać kogoś do seksu oralnego, a druga to już tak bardziej explicite opisy, co, albo jak to robicie i co wam daje gwarancję, że jesteście w tym najlepsi, jak potraficie, albo właśnie co dla was samych sprawia wam przyjemność, po czym poznajecie, że jest to robione po waszemu.
Fantastycznie, super. To zapraszamy Was bardzo serdecznie do pisania do nas na seksozoficznie@gmail.com i zapraszamy do następnego odcinka. Do usłyszenia.
Pa, pa. Cześć.